Myślę, że nasi słuchacze cały czas zadają sobie pytanie, jak to jest podróżować z dwójką dzieci. Powiedzmy, w jakim wieku są chłopaki?
7 i 2.
Więc to są stosunkowo małe dzieci i ty nie po raz pierwszy jesteś w podróży z dzieciakami. Muszę ci powiedzieć, że ostatnio w polskich górach obserwowałam rodziny z dziećmi i maluchy, które no, buntowały się bardzo jednak, kiedy rodzice chcieli gdzieś zaszczepić miłość do gór. Wręcz miałam takie przemyślenie, że może niekoniecznie to jest dobry pomysł, no bo można też zniechęcić dziecko w taki sposób, kiedy narażamy je na taki wysiłek i dużą ilość bodźców, które dla dorosłych czasami są kłopotliwe, bo trzeba to przetrawić, przerobić w głowie i czasami trudno je zwrócić z takiej podróży. No a tutaj małe główki, małe nóżki, małe rączki i trochę mniej pewnie cierpliwości. Zatrzymajmy się chwilę nad tym tematem, jak to jest z tymi twoimi dzieciakami, że one w tej podróży chyba dosyć dobrze się odnajdują.
Na pewno. Po tej podróży do Islandii to jedna z refleksji to była taka, że mam cudowne dzieci. Wiem, że nie wszystkie dzieci by sobie poradziły podczas takich podróży i nie wszystkie dzieci się do podróży po prostu nadają. Moje takie na szczęście są, ale śmieję się, że one wyscały te podróże trochę z mlekiem matki, bo każdy z chłopaków w 6 miesiącu był w Bieszczadach i te połyny pokonywał u mnie w brzuchu. Potem jak przyszło Frankowi, temu starszemu, po raz pierwszy pokonać to na własnych nogach, to był podekscytowany i kolejne razy były dla niego fascynujące. I pamiętam, że jako 5-latek 14 kilometrów na własnych nogach przeszedł w Bieszczadach. No jednak jest to wyczyn dla takiego dziecka. A z drugim też ja jako mama szłam wtedy w 6 miesiącu w brzuchu, więc to też był taki wyczyn i znowu i dla mnie, ale też dla niego, dla tego drugiego. Więc tak z mojej perspektywy patrzę na to, że coś musi być w tym, że te dzieci mają jakąś, nie wiem, inną adrenalinę, inne potrzeby albo otwartość się przenosi jakoś jednak tym dzieciom w DNA. My z mężem wychodziliśmy z założenia, że dzieci nas nie ograniczają. I to było takie nasze postanowienie, odkąd te dzieci się na tym naszym świecie pojawiły. Właściwie dzieci zabieraliśmy wszędzie ze sobą. Raczej nie robiliśmy z tego problemu, że one są. To mój mąż jest zawsze taki pełen optymista, więc on zawsze mówił, da się. Więc my jesteśmy, wychodzimy z założenia, że da się, tylko trzeba czasem pomyśleć jak. Ja jako mama z kolei, moje doświadczenie jest takie, że ja wolę podróżować z moimi dziećmi, niż być z nimi w domu. I ileś godzin tam spędzić w domu, bo wtedy po prostu dzieci dostają szału i mam wrażenie, że wchodzą mi na głowę i ja jestem zdenerwowana i jest po prostu cały świat do góry nogami. Natomiast podróże, one są, nie wiem, bardziej zmobilizowane, więcej się dzieje, jest więcej tych wrażeń. Co prawda to też jest uciążliwe dla mnie, bo w tym samochodzie na przykład w Islandii to podróżowaliśmy mniej więcej około, wyszło tak średnio 5 godzin dziennie. Więc to dla takiej dwójki, która siedzi z tyłu, to jest to jakiś czas, więc ja się czułam jako stewardessa, animator i jeszcze nie wiem, jakie funkcje mogę powiedzieć jako osoba siedząca z przodu. Natomiast te dzieci dały radę. Nie było nigdy czegoś takiego, że były jakieś wielkie płacze, jakieś sceny. To było też fascynujące podróż, bo Mateusz wystartował tuż przed urlopem od pieluchowania, więc dla niego to też był fascynujący czas, że zawsze wołał siusiu na przykład i my się zatrzymywaliśmy. W ogóle nie było żadnego problemu i to był świetny urlop pod tym kątem, że w ogóle dziecko całkowicie przystosowane, taki mały dorosły, można powiedzieć, na takim urlopie się super sprawdził. Mieliśmy oczywiście przygotowane jakieś atrakcje takie dla nich, jakieś zabawowe, że oni gdzieś tam mieli jakieś zabawki ze sobą, a to jakiś samochodzik, a to książki. Dla tych, którzy są przeciwnikami rzeczy elektronicznych, tak, mieliśmy ze sobą tablet i nie tak, że oni siedzieli w tych tabletach i nie widzieli nic poza nimi, ale raz na jakiś czas też korzystali z takich udogodnień technologicznych, żeby móc popatrzeć i pobawić się jakimiś grami. Oczywiście były przekąski, to też była jedna z atrakcji, że my te przekąski wydzielaliśmy. Jak była czekolada, bo wiadomo, że tej czekolady nie możemy non-stop dawać dzieciom, więc po jakiś kawałku, tu jakieś paluszki. Także to było całkiem ciekawe też doświadczenie z tymi maluchami i chyba one po prostu są stworzone do takiego podróżowania. Franek, ten starszy, ładnie potrafi opowiadać o tych miejscach, jest bardzo otwarty. My zabieraliśmy go też w te podróże od małego i pamiętam, że w przedszkolu kiedyś wszyscy byli zafascynowani, jak to jest piłka nożna, jest euro. I pani zadawała pytanie, co to jest to euro? I wszyscy mówili o tej piłce nożnej. A mój Franek był taki bardzo zdziwiony. Dlaczego pani nie wie, co to jest euro? Euro to jest taki pieniążek. Więc to było takie inne właśnie. I to też pokazuje, że te dzieci jednak troszeczkę inaczej potem patrzą na świat. I też wydają pewne rzeczy im się takie zupełnie naturalne i oczywiste. I u Franka widać to, że on gdzieś był w jakichś innych krajach. To jest taki, dla niego nie ma problemu bariera ta językowa. Jak byliśmy na basenach wielu, no to zaprzyjaźnia się z dziećmi z Norwegii, z innymi dziećmi biegał i właściwie nie wiem, w jaki sposób oni się porozumiewali między sobą, bo Franek uczy się angielskiego, ale to nie jest jakiś taki poziom, który można konwersować, natomiast okazuje się, że to nie jest żadną barierą, więc te dzieciaki zabieramy ze sobą. Ja jako mama jestem ta bardziej sceptyczna i bardziej zatroskana, zestresowana przed wyjazdem, natomiast Islandia w żaden sposób mnie nie przerażała, jeśli chodzi o samą podróż. Gorzej było na przykład, jak podróżowaliśmy do Azji, Tajlandii i Kambodży pod kątem szczepień i takich rzeczy. To wtedy byłam zestresowana, Mateusz miał 10 miesięcy, tak? No to wtedy to jakby stres nieporównywalny do tego, który gdzieś tam w Islandii mógł nam towarzyszyć. Tam, gdzie byłam zestresowana, tam jakbyśmy na wysokościach w górach, gdzie wydawało mi się, że jest bardzo stromo na przykład i Franek musi sam pokonywać jakieś takie schodki. Ale z kolei widoki były tak piękne, że jak patrzę na zdjęcia, to naprawdę niesamowite, zapierające dech. A mały Mateusz był w plecaku. Mamy plecak, który właśnie przetestował brat wcześniej. Drugi mamy ten sam dla drugiego małego. I on w tym plecaku spędzał czas, kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z jakimiś dłuższymi odcinkami do pokonania na własnych nogach. Ale też nie jest taki, można powiedzieć, Mateusz nie tak bardzo przepada za plecakiem, że nie chce chodzić i po prostu wskakuje i wykorzystuje to, że tata go nosi. Więc na przykład wiele atrakcji przebył na własnych nóżkach. Więc na przykład wchodziliśmy na jeden z wodospadów. Te 3/4 schodów, takich naprawdę długich, pokonał na własnych nogach, bo chciał wspinać się po schodach. No i potem ponosimy konsekwencje tego wyboru jego. Ale dajemy mu taki wybór, że jak nie chce, to nie chce. Jak chce, to chce iść na własnych nogach. I tłumaczymy też takie rzeczy. No ale my w te podróże wkładamy taki element wychowania i tłumaczenia, więc myślę, że to, że spędzamy wakacje, to się fajnie przenosi potem na taką rzeczywistość powakacyjną, że te dzieci są jakoś tam ułożone, wiedzą coś więcej, nie tylko pod kątem takim krajobrazowym czy geograficznym, ale też takiego życia, no. I trudności, jakie tam muszą pokonywać.
Pytać cię o elfy, bo wszyscy oczywiście Islandię z elfami kojarzą i to jest takie pytanie dyżurne do wszystkich osób, które na Islandii były. Czy widziałaś elfa?
Elfa nie widziałam, ale czułam się jak w krainie elfów. Mm-hmm. W ogóle zapomniałam o tym, że to jest kraina elfów. I były te małe domki. I tak na początku nie wiedziałam, co z tymi małymi domkami. Co to są te małe domki takie na trawie przy różnych domkach? No tak, no to są domki dla tych elfów, że ludzie wiedzą, że one gdzieś tam są i żeby miały gdzie mieszkać. Więc są takie bardzo ładne, słodkie domki w trawie tej zielonej, fajnie bardzo wyglądają. Ale też mieliśmy jeden z noclegów w takim miejscu, gdzie osoba, która założyła całą miejscówkę, po prostu nazwała to, że to jest miejsce elfów. Bardzo pięknie w środku, na ścianach obrazy takich elfów. I wszystko wokół związane z elfami, właśnie jakieś takie malutkie i te domki, i jakieś takie miniaturowe, ceramiczne rzeczy wokół. I dużo literatury, gdzie można elfy znaleźć i poszukiwać, więc tak się człowiek czuł jak w takim bajkowym świecie.
Kiedy umawiałyśmy się na nasze spotkanie, no może przypomnijmy, że tak tutaj takim zapalnikiem do spotkania była książka Piotra Milewskiego Islandia o najzimniejszym lecie na Islandii od 50 lat. Raz jeszcze zachęcamy Państwa, by może poszukać tej książki i również od strony Piotra Milewskiego na Islandię spojrzeć. To powiedziałaś, że masz mnóstwo pięknych wspomnień. Oczywiście zawsze z podróży te piękne wspomnienia przywozimy. Pewnie mogłybyśmy tutaj każdy dzień teraz omawiać po kolei i wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć się. No ale wiadomo, nie będziemy tego robić, bo czasu by pewnie nie starczyło. No ale zawsze mamy te najważniejsze wspomnienia, takie, które po przylocie, po powrocie najmocniej w nas siedzą. Wspomniałaś o tym, że bardzo się wzruszyłaś przy jednym
tak.
z wodospadów.
Jak ktoś mnie zapyta o top 3, to mam takie top 3.
No to dawaj top 3. Ja nie lubię tych wszystkich ale
niech tak
dzisiaj
się pomyślałam,
będzie.
Że o których miejscach bym na pewno pamiętała, to na pewno to wzruszenie nad Godafoss, bo to taki ogrom tej wody i takiej potęgi niesamowitej przyrody. Drugie miejsce to jest związane właśnie z tymi pięknymi krajobrazami i tym ogromnym strachem, że gdzieś mi dzieci spadną z tych gór, bo samochodem można rzeczywiście bardzo wysoko wjechać i potem można zejść w takie gorące źródła, gdzie ta siarka się unosi, ale krajobrazy są piękne. Nie pamiętam teraz tej nazwy, ale w każdym razie to są te krajobrazy górskie. A kolejny też jest monotematyczny, też jest wodospad, ale taki wodospad, który jest nieznany i nie ma go właściwie w przewodnikach. I też fajne, bo nie jest oznaczony. Co prawda kilka osób opisało go i można do niego dotrzeć, ale normalnie tam turyści nie docierają w takiej licznej grupie, jak na przykład Godafoss czy pozostałe wodospady. I to jest właśnie fajne w tym trzecim wspomnieniu tego wodospadu, że na wodospad się idzie taką ścieżką i ta zieloność tak otacza. Tu są jakieś skały i jak są zdjęcia, to jakbym właśnie w jakieś zdjęcia z jakiejś bajki. Tam było tak zielono pięknie i jak się dochodziło do tego wodospadu, to część wodospadów w Islandii można przejść naokoło, A tam można go było prawie przejść, więc można było też jakby z drugiej strony popatrzeć, jak ta woda spada. Ale no, no miejsce pod kątem tej zieloności tak piękne, że zajmuje to szczytne trzecie miejsce na tej mojej liście. Ale jest jeszcze jedno miejsce, które bym dodała, to są lodowce. I ten kolor niebieski tego lodu. Nigdy wcześniej tego nie widziałam i później też czytałam, skąd ten kolor niebieski w tym lodzie. No też niesamowite, bo to właściwie taka wyspa, właściwie mała wyspa, a tak różnorodna od tych gorących źródeł po takie lodowe klimaty, te jęzory, które gdzieś tam spływają, po ten lodowiec, który się rozpływa, tak? I elementy tego lodu, które można znaleźć na plaży, wziąć w rękę, takie kawałki lodu i popatrzeć na nie. I też ten taki chłód, który gdzieś tam towarzyszy, to jest taki niesamowity.
Masz potrzebę powrotu, bo wiadomo, kiedy pierwszy raz jesteśmy w jakimś miejscu, to przede wszystkim skupiamy się na przyrodzie, na pięknie, na takim braniu dla siebie, ale... No Islandia to jest też niezwykle ciekawa historia. To są też niezwykle ciekawe sprawy związane z przemianami społecznymi. Też z takim odniesieniem do tego, co dzieje się na kontynencie europejskim. I jest pokusa, żeby wejść w głębiej, żeby spróbować też trochę spojrzeć już nie takim pierwszym spojrzeniem, tylko głębszym wzrokiem i refleksją na to, co dzieje się na Islandii.
Myślę, że tak, natomiast pewnie w jakiejś dalszej perspektywie. Myślę, że teraz jestem zbyt nastawiona na to, żeby chłonąć więcej i patrzeć na jeszcze jakieś na inne rzeczy. Ta Islandia trochę jest taką namiastką tego, że ja bym chciała pojechać jeszcze do Nowej Zelandii. Mm-hmm. Ponoć jest tak, że jak są krajobrazy, jak ludzie robią zdjęcia w Islandii i Nowej Zelandii, to osoby, które tam były, to albo mówią, że to jest Islandia, albo to jest Nowa Zelandia. Głównie te miejsca, nie jestem fanką Władcy Pierścieni, ale tam część tych krajobrazowych rzeczy właśnie działa się w jednym lub w drugim miejscu i dlatego też w jakimś sensie chciałam zobaczyć, bo widziałam, że to jest niesamowite i piękne i przekonałam się na własne oczy, że takie jest. Jeszcze tylko powiem, Agnieszko, zanim dokończę odpowiedź na twoje pytanie, że mogłabym mieszkać w Reykjaviku. To jest stolica Islandii i to jest takie piękne miejsce, największe miasto, ale nie jest takie wielkie z kolei, jak te wszystkie stolice inne na świecie. I tak blisko jest do tej przyrody i tych przestrzeni, można powiedzieć, za miastem, że myślę, że tam mogłabym się odnaleźć w sensie takim, że nie czułabym się tak samotnie i tak jak mówisz o tej samotności, gdzie ci ludzie gdzieś tam są w głębi wyspy.
Na tak zwanej prowincji,
na prowincji, tak, zupełnie tam się nic nie dzieje i mają trudności rzeczywiście z tym, jak żyć i co tam się może wydarzyć. A tutaj po prostu jest stolica, która na pewno zapewniałaby wszelkie atrakcje, których człowiek cywilizowany jakoś jest przyzwyczajony. A z drugiej strony na tyle jest jeszcze spokojne miejsce, gdzie po prostu człowiek nie czuje presji tej pogoni, której ja mam na przykład dosyć. I ja bardzo odpoczywam w takich miejscach, gdzie nie ma nic. Natomiast rzeczywiście jest tam dużo rzeczy, które by człowiek chciał dopytać i dowiedzieć, zrozumieć, jak, dlaczego tak tam jest. Na przykład są te konie islandzkie i cała ta historia z końmi na przykład. Tych koni jest bardzo dużo. I jest ten przemysł, gdzie rzeczywiście turystycznie tymi końmi można się poruszać, no ale tych koni jest zbyt dużo, żeby to mogło służyć tylko i wyłącznie do podróżowania. Wydaje mi się, że tam jest drugi sens. Nie chcę tutaj opowiadać jakichś historii, które przychodzą nam na myśl albo gdzieś zasłyszanych, bo jakby nie są sprawdzone, ale tego bym chciała poszukać. Co się dokładnie dzieje z tymi koniami i dlaczego ich jest tam dużo. To jest taka rasa typowo islandzka, tam wyhodowana. Oni bardzo mocno tego pilnują, żeby te konie były takie silne i one są wytrwałe i do tych warunków stworzone. Natomiast na pewno nie są to konie tylko i wyłącznie do takie jeździeckie konie. To jest dla mnie ciekawe. Można by się zastanowić nad tymi ludźmi, którzy z Polski tam przyjeżdżają. Bo
no bardzo dużo jest 10% Polaków
chyba,
na Islandii.
Tak? Mniejszości jest Polakami. Gdziekolwiek się człowiek ruszył, usłyszał język polski. Był hotel, który był właściwie całkowicie obsługiwany przez Polaków. Cała obsługa była od kuchni po recepcję, po sprzątających. Wszyscy byli Polakami.
To jeszcze na koniec, ponieważ ostatnio angażowałaś się w akcję sprzątania pięknych polskich rzek. No, byłaś też jedną z osób zaangażowanych w operację Rzeka i w to, co działo się tutaj w naszych nadburzańskich terenach. Chciałabym cię też o te sprawy związane z ekologią, z ochroną środowiska, tego pięknego środowiska tam na miejscu zapytać. No myślę, że nawet jeżeli skupiona byłaś na wielu rzeczach, to tutaj też miałaś wzrok wyostrzony na te kwestie.
Tak, bo tam się nie da tego nie zauważyć. Tam jest czysto, pięknie, ładnie. Z ekologią też da się, tylko wszystko jest kwestią świadomości. I na Islandii nie ma czegoś takiego, jak wyrzucone gdzieś butelki, śmieci. Tam nie ma śmieci. Tam jest czysto po prostu. I dlatego ta przyroda jest taka piękna, bo nie jest zanieczyszczona. I niesamowite jest to na przykład, że jak się jedzie tą trasą, gdzie nie ma nic, to jest miejsce, żeby się zatrzymać do toalety. Jest toaleta, tak zwany nasz toj-toj. I ten toj-toj nie jest czymś, gdzie po prostu człowiek zamyka oczy, żeby wejść, bo musi. Tylko to jest miejsce, gdzie po prostu człowiek wchodzi, może skorzystać z potrzeby swojej. Jest papier, czysty, jest, nie wiem, płyn do dezynfekcji, jest woda i wychodzi i jest szczęśliwy, że mógł sprawę załatwić w cywilizowanym miejscu. Ktoś o to dba. To, co jest kolejną rzeczą, która jest fascynująca, to to, że tam jest woda, którą można pić wszędzie. Każdą wodę z kranu. Tam nie ma kultury picia wody i kupowania wody w butelkach. Jedyną wodę w butelkach kupiliśmy na samym początku. Zapomnieliśmy zabrać bidonów na wodę, więc potrzebowaliśmy butelki, żeby ją napełniać i właściwie w każdym miejscu można z wody skorzystać z kranu i ją pić. Jeśli jest takie miejsce, gdzie nie można skorzystać, na przykład nad jednym z wodospadów, gdzie po prostu jest z dala od wody i rzeczywiście tam trudno jest o wodę taką bieżącą, jest po prostu napis, że to nie nadaje się woda do picia i wtedy człowiek jest poinformowany i wiadomo, że tam nie skorzysta. Natomiast wszędzie indziej można tą wodę pić i w restauracjach nie płaci się za wodę. Jak się zamawia wodę, to się dostaje w karafce czy w szklance, ale to jest woda, za którą się nie płaci, więc to też jest bardzo fajny zwyczaj. Przy śmietnikach, w toaletach często są napisy też w języku polskim. W każdym miejscu właściwie zostaje takie przypomnienie, czy rzeczywiście musi generować śmieci. To właśnie pomaga w tej świadomości, że u nas czegoś takiego nie ma, więc ten człowiek jak tak dostanie raz na jakiś czas taką informację, to myśli sobie, a to w ogóle powariowali ci ludzie, teraz taka jest moda albo taki trend. Ale nie, tak jest po prostu i ludzie potrafią w ten sposób funkcjonować. To co ciekawe, wydaje mi się, że ci turyści, którzy tam przyjeżdżają, to są ludzie świadomi i oni się do tych zasad dostosowują. To nie jest tak, że nagle tych Polaków jest tam nie wiadomo jak dużo i nagle Polacy zachowują się kontra wszelkim zasadom i robią tak, jak się dzieje w Polsce. To jest coś, za czym będę tęsknić. Tam operacji rzeka nie trzeba przeprowadzać, bo po prostu nie ma gdzie tego znajdować. W tych wszystkich miejscach, gdzie można tylko skorzystać z jedzenia w restauracjach, też wszystko jest tak pomyślane, że ten człowiek znowu ma taką świadomość pozostawionego swojego śladu. I czy ten ślad musisz robić jeszcze większy, więc to jest też fajne. To, że oni wykorzystują tę energię całą z tych geotermalnych źródeł i że potrafią korzystać i ten przemysł turystyczny rozwijać wokół tych źródeł i robić różnego rodzaju jacuzzi, czy ogrzewać miasta, też jest ciekawe. I to, że na co dzień oni myślą o takich rzeczach, jak robią, nie wiem, herbatę na przykład. To jest wszystko tak, nie wiem, takie naturalne, że trzeba sprzątnąć po sobie, że jak ty nie sprzątniesz, to jest zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi to za ciebie. W sensie takim, że człowiek czuje taką odpowiedzialność, żeby po prostu wokół było czysto i też jest fajne, bo u nas na przykład z tej akcji sprzątania rzek, no to jak Daniel organizował tę akcję, to pierwsze pytanie było, jestem wykształconym człowiekiem, ja nie brudzę, nie rzucam tych śmieci, teraz nagle ja mam siąść, pojechać gdzieś i posprzątać po jakichś ludziach, którzy w ogóle nie myślą o tym, co robią. Nikomu korona z głowy nie spadnie, jeśli ja się schylę i posprzątam, to może ktoś wpadnie w jakąś refleksję nagłą i zobaczy, że rzeczywiście nie muszę tego zostawiać. Trzeba o tym ciągle mówić i myślę, że jak będziemy konsekwentni, nie, to też to możemy zrobić sobie taką Islandię, nawet na Podlasiu na przykład.
No, chciałoby się powiedzieć amen, niech się tak stanie. Miejmy nadzieję, że z upływem czasu tak właśnie będzie się działo. No, wszelkiego rodzaju akcje na pewno o tym przypominają. I myślę, że też trochę zawstydzają i to, o czym powiedziałeś, że to przypomnienie jest czasami ważne. No, nawet patrzę po sobie, że kiedy idę do sklepu, czasami wpadam bezrefleksyjnie, no i tych zakupów wtedy już w ręce nie wezmę. No, ale jeśli bym miała takie przypomnienie, to jednak bym się wróciła do samochodu, gdzie zawsze jakąś torbę wielorazowego użytku mam. Więc czasami to zagonienie, zapędzenie i brak takiej refleksji, no rzeczywiście bardziej tu niż zła wola.
A mnie ostatnio właśnie nie uratowało woreczki przywiezione z Islandii, bo zapomniałam wziąć wszelkich toreb na wielorazowych takich na zakupy i na szczęście miałam te woreczki na warzywa, owoce i tak dalej, więc wszystkie rzeczy, które miałam, zapakowałam w te woreczki od najmniejszego do największego i dzięki temu bez foldzi się udało.
Co dalej? Skoro to na razie największe marzenie podróżnicze zostało spełnione, no to trzeba wygenerować kolejne marzenia, no bo bez nich już nie będzie smaku. No to powiesz?
Kolejne marzenie to jest Gruzja. Mhm. Chciałabym, żeby była Gruzja wakacyjna, też z całą rodziną, ale na taki przedsmak Gruzji wybieramy się w grudniu tylko z mężem na taki krótki, przedłużony weekend.
Izo, dziękuję ci bardzo serdecznie za twoją dzisiejszą opowieść, za twoje odcienie Islandii. One są zawsze różne, no w zależności od tego, kto pojedzie, jakimi oczami patrzy na dane miejsce, na jakie doświadczenia jest skazane, co się dzieje w czasie takiego wyjazdu czy takiego pobytu. Myślę, że warto zawsze spojrzeć czyimiś oczami, słuchając takich opowieści, ale nic nie zastąpi spojrzenia własnego, więc wiemy oczywiście, że to jest drogi wyjazd i wymagający, jeśli chodzi o sprawy finansowe, ale nie tak nierealny, jak mógłby się wydawać. wykonywać w dzisiejszych czasach, więc jeżeli Państwo marzą o Islandii, to chyba warto robić kolejne kroki w kierunku spełnienia tych marzeń.
Zachętam, polecam.
Izabela Sałamacha, dziękuję bardzo.